Bywa, że w różnych miejscach, kochani, spotykamy się co pewien czas. Nie dajemy sobie tak zbyt dużo tych spotkań, żebyśmy też potrafili zatęsknić. Moi drodzy, został mi podany też krótki fragment mowy eucharystycznej z 6 rozdziału Ewangelii Janowej 56-57. Dlatego pozwolę sobie ten fragment przeczytać. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Tajemnica Eucharystii jest tajemnicą rzeczywiście Kościoła. Jest odkrywaniem tego, że rzeczywiście nie można przy Eucharystii nie mówić o wspólnocie. Świetnie to pokazał czcigodny sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, który do tej potrójnej funkcji wskazanej przez Sobór Watykański II, którą mamy jako posługę Chrystusa w Kościele namaszczonego Duchem Świętym, a więc funkcji kapłańskiej, prorockiej, królewskiej, dołożył jeszcze funkcję wspólnotową. Z tych, którzy kiedyś nawiedzili Centrum Światłożycie w Krościenku nad Dunajcem, to tam w jadalni Centrum Światłożycie są te cztery wyrazy na ścianie. Oczywiście my mówimy o funkcji właśnie tej liturgicznej, czyli kapłański, i on tu ujmował to słowo liturgia, mówił o funkcji prorockiej, nawiązując do martyria, czyli do świadków, którzy aż do świadectwa przelali krew. Potem tu mamy ołtarz liturgia, ambona, to jest martyria, i ten trzeci, ten fotel przewodniczącego, to funkcja królewska jako przewodniczący, pasterska też inaczej nazywana, czyli związana z dobrym pasterzem. I trzecie sformułowanie to służebna. Dlatego Blachnicki ujmował to słowo diakonia, służba. Kiedy się święci taki stołek przewodniczącego, dane mi było, bo nasz ksiądz arcybiskup senior, ja go zapraszałem do Gorzyc, gdzie byłem na odwyku kapelanem, i dane mi było odbudować trochę tą kaplicę, żeby każda ławka, wszystko nie było z innej wioski, tylko wszystko było w jednym stylu drewniannie zrobione. A ty mówisz, co, a ty tam tak daleko jesteś, a tylko masz drewniany ołtarz, to niech ci dziekan poświęci. No nie dlatego, że miał coś przeciwko arcybiskupowi Damianowi, ale ucieszyłem się, że mi miał dziekan to poświęcić, bo dziekan poświęcił i drewniany ołtarz, i drewniana ambona, i drewniany stołek przewodniczącego. Jak niektórzy z was zapewne uczestniczyli w konsekracjach kościołów, to myślę, że nikt się za bardzo nie spotkał, żeby biskup święcił stołek przewodniczącego. A ten stołek przewodniczącego w poświęceniu ma taką świetną formułę. Pobłogosław Panie Boże ten fotel, aby ten, który na nim będzie zasiadał, pamiętał, że jego przewodniczenie w wspólnocie ma być służbą tejże wspólnocie. Diakonia. I Blachnicki do tych trzech sformułowań, które pokazał nam Sobór Watykański II, nawiązując też do obrzędów Chrztu Świętego, gdzie namaszczając dziecko czy dorosłego człowieka olejem krzyżma, włącza się go w tą misję Chrystusa, kapłana, proroka i króla. Dodał do tych trzech słów greckich czwarte. Koinonia, wspólnota. Bo nie można jak gdyby tych trzech funkcji oderwać od wspólnoty. Bo nie można sprawować Eucharystii dla siebie. Sobór nawet powiedział, że jeśli by się zdarzyło, że ksiądz by nie miał nawet pastuszka, który by mu służył do mszy świętej, sam by odprawiał w pustej kaplicy czy kościele, to sobór powiedział, że tak czy tak, ta Eucharystia jest sprawą, doświadczeniem całego ludu Bożego. To nie jest jakaś prywata księdza. Tylko nawet w pojedynkę sprawowana Eucharystia, to misterium zbawienia, jest kultem całego ludu Bożego. Wspólnota. I dlatego też właśnie te miejsca, to włączenie w Chrystusa kapłana, proroka i króla. Jeśli mówimy o funkcji prorockiej, no to ona musi być związana ze wspólnotą. Bo zdobywamy ludzi dla Chrystusa przez świadectwo słowa i życia. Już nie mówię dla gadania, tylko mam zasiewać słowo. To, co też papież Franciszek nam mówi, że trzeba siać słowo. Nie liczyć na owoce tego zasianego słowa, ale te owoce zostawić Bogu. My mamy po prostu pokornie siać. Ale to słowo kieruje do konkretnego człowieka. Nie do ścian. Do konkretnej osoby. Czy konkretnych osób. Wspólnota. Czy wymiar głoszenia Ewangelii? Często Chrystus pokazywał, że posyłał po dwóch. I nawet jeśli jeden w tej ewangelizacji dwójkami godą, to drugi się modli w tym czasie. Ale posyłał w małej wspólnocie. Kościół, pokazując po Soborze Watykańskim II na żywość, pokazuje, że wspólnota musi być wspólnotą dzielenia się Słowem Bożym w małych wspólnotach. Bo inaczej anonimowa wielka wspólnota po prostu przestaje być wspólnotą. Jest tylko jakimś tam tłumem, niewiele różniącym się od tłumu w markecie czy na dworcu. Bo tam też mają wspólny cel, zrobić zakupy albo kogoś podróżować. Ale tu jest ta tajemnica obecności Ducha Świętego, które nas łączy, które nas jednoczy. No i ta funkcja służebna. Służba też nie jest nie wiadomo ten, tylko w służbie mam służyć konkretnej osobie, konkretnemu człowiekowi, którego Bóg stawia na moich drogach, konkretnej wspólnocie. Mam służyć konkretnym osobom, które też trzeba, żebym poznawał. Dlatego z tą służbą zawsze mi się kojarzy obrzęd umywania nóg, który warto robić, kiedy się umywa nogi, w takim połączeniu dwóch liturgicznych postaw, klęczącej i siedzącej. Czyli inaczej mówiąc, jak się umywa ludziom Wielki Czwartek nogi, to dobrze sobie jest tak zicnąć na swoich piętach. I wtedy jest bardzo dobre miejsce, żeby umyć komuś nogi. I ta postawa służby tego umywania nóg pokazuje nam właśnie też dwa elementy, bardzo ważne. Że chcę klęknąć w postawie szacunku wobec Ciebie. I tak jak to mówi papież Franciszek w Ewangelii Gaudium. Że chcę zdjąć jak Mojżesz buty przed tajemnicą drugiego człowieka. Czyli mówiąc po naszemu, nie włazić komuś w buciorach w jego życie. W harbołach. Tylko delikatnie zdjąć te czewiki, no i wejść z delikatnością. W to, co ktoś chce mi dać, czy się czym chce ze mną podzielić. No i zobaczmy, te trzy elementy, martyria, liturgia i diakonia, wszystkie mają w sobie zawarte też tą wspólnotę, koinonię. Że te trzy elementy mają budować wspólnotę Kościoła. One mają być tylko do wzrostu pojedynczych osób. One mają być miejscem wzrastania, życia, wspólnoty. Bo dobry pasterz przychodzi, aby dać owcom życie i dać im je w obfitości. I to, co podkreślane jest w wielu miejscach, przychodzi dać życie owcom, nie owcy, owcom, wspólnocie. Eucharystia ma w sobie to niesamowite tchnienie tej potrzeby budowania wspólnoty. I pozwólcie na kilka zdań ze świętego Jana Pawła II, z jego encykliki Ecclesia de Eucharistia, o Eucharystii w życiu Kościoła, gdzie w czwartym rozdziale papież czwarty rozdział nazwał Eucharystia, a komunia kościelna. I oczywiście nawiązuje do eklezjologii Soboru Watykańskiego II, gdzie mówi, Kościół pielgrzymujący tu na ziemi jest wezwany do podtrzymywania i pogłębiania zarówno komunii z Bogiem w Trójcy Jedynym, jak i komunii między wiernymi. Ksiądz Wojciech Danielski za wcześniejszymi jeszcze kapłanami odnosił właśnie też kult Eucharystii, był wybitnym mistagogiem, a więc kimś, który wprowadzał w głębie przeżywania Eucharystii, doświadczania w niej Boga. I podkreślał właśnie to odniesienie, że to odniesienie do Ducha Świętego, w jedności Ducha Świętego, pokazuje na tą jedność, która jest w Trójcy, w Duchu Świętym, jedność naszą, nie tylko z Synem, ale też i Ojcem. To, co dziś też pokazała liturgia Słowa, gdzie Chrystus pokazywał, że jest jedno z Ojcem, że ta jedność choćby w przyjmowanej komunii nie jest tylko jednością z samym Jezusem, jest także jednością z Bogiem Ojcem. Jedność. Ale oprócz tego pionowego ramienia krzyża jest też poziome. Więc w Eucharystii też chodzi o budowanie jedności z człowiekiem. Bo ta wspólnota jest ważna. I nawet w takim bardzo banalnym wymiarze, jak modlitwa pańska, którą w czasie Eucharystii odmawiamy. Ojcze nasz, nie Ojcze mój. Nie wiem, czy wam się przytrafiło w życiu, mnie się przytrafiło, że miałem taki moment, kiedy budując osobistą relację z Chrystusem, z Bogiem Ojcem, myślałem sobie, a czemu też się nie mogę pożykać, pomodlić Ojcze mój, któryś jest w niebie. No, pochodziło też o moją relację z Bogiem Ojcem. Ale Chrystus nie powiedział, że mają się modlić apostołowie Ojcze mój, kiedy go o modlitwę zapytali. Tylko Ojcze nasz. Że nie można sobie pomyśleć, że ja sobie zostawię dla siebie swoją modlitwę, Eucharystię, swój kult Pana Boga, niech on będzie dla mnie. I ja sobie tam będę wzrastać. Nie? I będę łechtał se swoją pychę i zarozumialstwo. Nie. Chodzi o w jedności Ducha Świętego, abyśmy budowali w Eucharystii naszą wspólnotę i nasze małe wspólnoty. To nie może być coś dla mnie, że mnie nie interesujesz. I myślę, że nie chodzi tylko o to, myślę, księże Tadeuszu, żeby was w grupach 33 było kilka tysięcy ludzi, tylko żeby było zaniesione orędzie zbawienia, żeby było wielu ludzi stanu wolnego, którzy są zainteresowani budowaniem wspólnoty, a nie życiem gdzieś poza Bogiem i wspólnotą Kościoła. Dlatego ksiądz Tadeusz podkreślał, w imię Jezusa Chrystusa macie zaprosić tych ludzi, by człowiekowi pokazać, niezależnie jak przeżywasz ten swój stan, w którym trwasz, masz odkryć Boga. Bo na każdej drodze życia jesteśmy powołani do zbawienia. Nie do nie wiadomo czego, ale do zbawienia. I tą radosną nowiną, że jesteśmy odkupieni drogocenną krwią Chrystusa, Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Mamy w ten sposób budować wspólnotę Kościoła. W Eucharystii, w odróżnieniu od każdego innego sakramentu, mówi papież Jan Paweł II, tajemnica komunii jest tak doskonała, iż prowadzi do szczytu wszelkich dóbr. To tu znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, ponieważ tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami. No właśnie. I znowu jest powiedziane, że Bóg otrzymujemy, wchodzimy w Niego i otrzymujemy doskonałe zjednoczenie z Nim. Znowu. My. Nie ja. My. Dlatego nie możemy jak gdyby zapomnieć, że Eucharystia musi mieć ten aspekt twórczy, tworzący jedność, tworzący wspólnotę. No i teraz do takiego wątku, który może na co dzień siostry, bracia spotykacie. Że ktoś na przykład mówi, wiesz co, mnie ta wasza msza święta do szczęścia nie jest potrzebna. Ja se wolę wejść czasami do kościoła i się sam pomodlić. Wtedy jakoś tak lepiej tego Pana Boga niż w tym kościele, że wszyscy na siebie się gapią, nie, oglądają, nie? No i po co mi to tam msza? Nie? Bo czasami tak ludzie gadają, nie? I myślę, że to jest niezmiernie ważne, że wtedy zostajesz sam. A jak mówi Sobór Watykański II, Bogu spodobało się zbawić ludzi. Pojedynczo, ale we wspólnocie Kościoła. Nie każdy w oderwaniu. Pojedynczo w tym znaczeniu, że zna nas po imieniu. Że każdy z nas jest mu droga drogi. W tym znaczeniu pojedynczo. Ale zaraz dodaje Sobór. Ale we wspólnocie Kościoła. Więc nie możesz sobie nawet, znaczy się możesz niby, ale nie powinniśmy tak, żeby sobie pomyśleć, ważne, że ja będę zbawiony, a tam inni kichą ich pies. No nie, bo istotą Kościoła jest misyjność, że budujemy wspólnotę, wspólnotę zbawienia. I ludziom też musimy pokazać, że jeśli mówimy też takim sformułowaniem bardzo już myślę oklepanym nawet, który znacie na pamięć, tak samo jak i ja, że Eucharystia jest źródłem i szczytem, to szczyt musi mieć zbocza. I dlatego można powiedzieć, dobrze, że lubisz się modlić na osobności. Wejdź do swojej izdebki i trwaj. Ale to twoje osobiste spotkanie z Jezusem ma cię podprowadzić do głębszego przeżycia we wspólnoty na Eucharystii. Żeby to nie było mimo wspólnoty, która się zgromadziła, odsiedzenie pojedynczych osób. Jak kogoś, którego by skazali. Teraz masz za kara, godzina tu siedzieć. No to siedzisz. Inni też taką karę dostali, więc z tobą też siedzą w ławkach, nie? No nie. Nie? Tylko mam odkryć, że to jest wielki dar. Ale czy my tym ludziom, którzy tak zatrzepiają i mówią, że mu wystarczy pójść se tu pomodlić osobiście, bez Eucharystii, albo pójść do lasu, nie? Albo w góry i pokija mu ta Eucharystia. Nie? To pokazać właśnie, że to Bóg buduje wspólnotę, nie my. Bo to jest problem dzisiejszego człowieka, że siebie wsadził w miejsce Boga. Świetnie to mówi wybitny polski profilaktyk, pan profesor Krzysztof Wojcieszek, twórca kilku programów profilaktycznych zatwierdzonych do prowadzenia w szkołach i w innych miejscach, który cytował kiedyś takiego żydowskiego agnostyka, profesora psychologii ze Stanów Zjednoczonych. Przepraszam, że nie pamiętam nazwiska tego chłopa, ale mi pasuje, by właśnie o tym powiedzieć. I go pytali, panie profesorze, jak pan by mógł powiedzieć, który z tych pacjentów będzie musiał wrócić jeszcze raz na odwyk, a który już nie będzie musiał wrócić na odwyk, bo on już będzie się trzymał w abstynencji. No i ten agnostyczny żydowski profesor im powiedział tak. Ten, co se posadził na tronie Pana Boga, ten nie będzie musiał wrócić. Ten, co siebie posadził na tym tronie swego życia, tym będzie to za niedługo musiał wrócić. I mówię, no to pan jest wierzący. Nie, mówił, jest agnostyk. No ale pytaliście mnie, no więc widząc, że wielu takich, którzy posadzili na tronie Boga, nie musieli tu wracać, bo się trzymali w abstynencji jako nie pijący alkoholicy, trzeźwiejący. A tamci posadzili, nie posadzili tego, tylko sami zostali na tronie. No i nic z tego nie wynikło. Bo dalej pili. To jest spostrzeżenie człowieka, fachowca w branży, nieżyjącego wiarą, tak jak my. Ale potrafił zobaczyć konkret przełożenia na życie. A jeśli my jesteśmy w jakiejś więzi zażyłości z Chrystusem ukrzyżowanym, zmartwychwstałym, przez Niego w mocy Ducha Świętego z Bogiem Ojcem, to czyż my możemy pomyśleć inaczej? Że trzeba nam budowania wspólnoty, gdzie na tronie Twojego i mojego życia zasiada sam Chrystus, który nas prowadzi, który nas umacnia, który nami kieruje. Trzeba więc, byśmy rzeczywiście tą wspólnotę z Bogiem chcieli budować. I byśmy chcieli czuć się też obdarowani. Bo papież Franciszek w ramach spotkania z młodymi na krakowskich Błoniach w czwartek, w czasie przywitania papieża na Światowych Dniach Młodzieży, mówił właśnie dla mnie, człowieka pracującego w klimatach uzależnień i współuzależnienia, bardzo ważkie słowa. Papież mówił tak, to mi sprawia ból, to trudne, a zarazem jest dla nas wyzwaniem, kiedy ludzie młodzi porzucają swoje życie w poszukiwaniu oszołomienia, czy też owego wrażenia, że żyją, wchodząc na mroczne drogi, które w końcu zmuszają do zapłaty. Zastanawiające, gdy widzisz młodych, którzy tracą piękne lata swego życia i swoje siły na uganianiu się za sprzedawcami fałszywych iluzji. I mówił tam o sprzedawcach dymu, czyli o dilerach narkotyków i tak dalej, ale można byłoby o wszystkich sprzedawcach fałszywych iluzji, bo przecież nie chodzi tylko o narkomanii narkotyki. Dzisiaj chyba bardziej znaczącym jest wejście człowieka w świat iluzji, świat wyalienowania, że człowiek żyje w swoim świecie. Może to być świat komórki, iPhone'a, internetu czy czegokolwiek innego. Ale chodzi bardziej o izolację, co jest zaprzeczeniem wspólnoty. To, co jest w wielu domach rodzinnych. Izolacja. Niby mieszkają pod jednym dachem, ale każdy żyje w swoim wyalienowanym świecie. Nie ma wspólnoty. Nie ma budowania więzi. I w tym świecie musimy odkryć Eucharystię jako miejsce budowania więzi z Bogiem i między sobą. Nie może mi być obojętny drugi człowiek, który też przyszedł na Eucharystię. Nie może też być mi obojętny człowiek, który na tę Eucharystię dzisiaj nie przyszedł. Bo chcę o nim pomyśleć. Chcę nad jego życiem się zastanowić. To niezmiernie ważne, byśmy rzeczywiście odkrywali. No i pozytywnie, jak gdyby w antidotum dla tej świata iluzji, papież Franciszek mówił tak, drodzy przyjaciele, pytam was, czy chcecie dla waszego życia tego wyobcowującego oszołomienia, czy też chcecie poczuć moc, która sprawia, że czujecie się żywi i pełni? I potem mówi, że to nie przedmiot, którego można kupić, może odnowić twoje życie, twoje siły, ale żywa osoba, która nazywa się Jezus Chrystus. I mówi dalej, Jezus Chrystus jest darem, prezentem, prezentem naszego Ojca. Prezent naszego Ojca. który sam siebie wraz z nami ofiaruje na ołtarzu. Ofiaruje za grzechy świata Bogu Ojcu. On, który jest darem Boga Ojca, wznosi swoją modlitwę i ofiarę do tego Boga Ojca. I pozwólcie, jeszcze jedna myśl, taka trochę też liturgiczna. Nie zawsze to tak można zobaczyć. Nie zawsze to po Soborze Watykańskim II księża kapują, że jest jak gdyby potrójne stopniowanie dźwigania pateny z hostiami i kielicha. Najniżej w przygotowaniu darów, kiedy przynosimy dary, które ofiarujemy Bogu. Trochę wyżej w czasie przeistoczenia. To takie bardzo wysokie dźwiganie w przeistoczeniu. To jest trydent. To nie jest Watykanum Sekundum. Bo ksiądz stał plecami, więc żebyście coś widzieli, to musiał trzymać wysoko do góry. Mszał rzymski pokazuje i przyznał to mieszkający kiedyś u nas ksiądz, który był wybitny w językach, bo robił filologię łacińską i z tego miał doktorat. Jak mu ksiądz Henryk Bolczyk powiedział, a jak masz w mszale napisane po łacinie, że pokazujesz ludziom, a dopiero w czasie doksologii się wdźwiga, bo tam jest przez Chrystusa, Jezusem w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. Bo dopiero w czasie doksologii dokonuje się ten Chrystus, który stał się obecny w czasie przeistoczenia na ołtarzu. Ofiaruje się Bogu Ojcu wraz z tymi wszystkimi, którzy w tą ofiarę Syna wchodzą. Dlatego tam dźwigamy najwyżej. Przynosimy dary. Chrystus staje się w tych darach obecny w mocy Ducha Świętego i Chrystus się ofiaruje Ojcu. Wszystko ma swoją głęboką sensowność. To jest ta mistagogia, to wtajemniczenie, włączenie się. I to ma przełożenie też na życie. Przynoszę te dary do ołtarza w procesji z darami. Z Nim całe życie. On to przemienia. I przemienione jest ofiarowane też Bogu Ojcu na Jego chwałę. Twoje, moje życie, budowanie naszej wspólnoty ma być ku chwale Boga i ku pożytkowi wiernych. I to jest niezmiernie ważne. Dar Chrystusa, dar Eucharystii, by budować naszą wspólnotę. Dlatego kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. I ostatnia myśl. Skoro poruszyłem ten wymiar alienacji i potrzeby budowania, to pozwólcie, co prawda odnosi się to do małżeństwa i rodziny trochę bardziej, ale myślę, można odnieść to do każdego sytuacji, spotkania człowieka z człowiekiem, kiedy jest pewien trud, konfliktu, kryzysu. Papież Franciszek rewelacyjnie tu pokazuje i mówi tak. Pierwszą reakcją wobec wyzwania kryzysu jest opór, zajęcie postawy obronnej. Jak mi ktoś na coś zwraca uwagę, ktoś mnie czymś niby choćby atakował, no to pierwsze to się człowiek skula. I tak, daj sobie spokój, odczepię, o co ci chodzi. Ale to do niczego nie prowadzi. Reakcja obronna. Bo z tej reakcji obronnej, oczywiście papież odnosi to do rodziny, pozwolę sobie tu ten krótki fragment przeczytać. W ten sposób, krok po kroku, osoba, którą kocham, staje się kimś, kto mi stale towarzyszy w życiu. Małżonko mówił, potem jedynie ojcem lub matką moich dzieci, a na końcu kimś obcym. To tylko trzeba przystosować w ogóle do wspólnoty człowieka z człowiekiem. Natomiast pokazuje inaczej. W takich chwilach, tych kryzysowych, mówi papież, trzeba rozszerzyć przestrzeń, aby mówić z serca do serca. Przestrzeń. Nam kapłanom, nie Franciszek, tylko Benedykt powiedział w Irlandii, mówcie z serca do serca, bo wtedy najbardziej się trafia w głoszonym słowie, serca do serca, aby nie leciało w luft, więc serca do serca. I papież Franciszek mówi, że podobnie w relacji człowieka z człowiekiem, kiedy jest czasami ciężko, kiedy jest czasami trudno, trzeba mówić serca do serca, bo to najbardziej trafia. Jak zamkniemy serca, to niczego nie zbudujemy. Zostaniemy w pozycji przegranej. A kryzys jest rozwojowy i może dawać wiele satysfakcji i dobrych rozwiązań. I dlatego mówi, że trzeba tego otwarcia, trzeba pomóc odkryć najbardziej ukryte przyczyny w sercach i potraktować je, papież to porównuje, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, jak poród, który minie i pozostawi nowy skarb. Można na trudności, które człowiek na co dzień napotyka w relacjach z innymi, zamknąć się i zostaniemy sami wyalienowani. Kiedy wychodzimy i podejmujemy dialog, tak jak mamy dialog w Eucharystii, to Sobór nam też pokazał, że Eucharystia jest ciągłym dialogiem wspólnoty z Bogiem. I to jest niezmiernie ważne. Na czytanie jest odpowiedzią psalm. Werset zapowiada Ewangelię. Te dialogi, które kapłan z ludem odbywa. Dialogiczność. Bez tego przestanie się pusta, tylko jakimś obrzędem. Więc chodzi o dialog. W relacjach, w budowaniu wspólnoty. Jeśli nie podejmiemy dialogu, będziemy sobie obcy. Trzeba głębokiego dialogu. Też dialogu tego, jak to papież nazwał, serca do serca. Psychologia mówi, że doświadczenie prawdziwej więzi można tylko wtedy zbudować, kiedy następuje mówienie językiem uczuć. Odkrywam się wtedy, co ja czuję i przeżywam. Wtedy mnie znasz. Możesz mnie mocno poranić, ale możesz mnie też uszczęśliwić. Kiedy nie dzielę się tym, co przeżywam, nie jesteś w stanie trafić do mnie, bo nie wiesz, co czuję i przeżywam. Mówić serca do serca. Tak jak Eucharystia, która zrodziła się, jak to czytamy, wielką i świętą sobotę z przebitego serca Jezusa. Zrodziły się sakramenty, chrzest i Eucharystia. Z serca do serca. Budowanie wspólnoty w oparciu o dialog serca.